Tomasz Misiek, zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą rozmowę w naszym studiu. Szef Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, rozpędziłem się, Platformy Obywatelskiej, Robert Sopa, przepraszam najmocniej.
W pewnym sensie za Prawa Sopa. I Sprawiedliwości tak, tylko nie chodzi o nazwę partii.
Ale był pan kiedyś skoligacony z Prawem i Sprawiedliwością, może nieformalnie, z legitymacją, aczkolwiek epizod taki miał pan w życiu. Poza tym no, jest wielu takich osób w Platformie, które kiedyś sympatyzowały z Prawem i Sprawiedliwością i odwrotnie. Znajdziemy trochę takich osób, które były związane z Platformą Obywatelską, a potem są związane z Prawem i Sprawiedliwością.
Nie, no jasne, tylko w tym momencie, jak się cofniemy o te 10 czy 12 lat, to układ polityczny między PO, PiS był inny, wręcz mówiono o jednej macierzy po PiSie, prawda? No ale widać, że te drogi się rozbiegły i coraz bardziej...
To jeszcze raz od początku. Robert Sapa, szef Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej w Zielonogórskiej Radzie Miasta. Dzień dobry. I nie będziemy dyskutować o partiach politycznych zbyt mocno.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
Zaczniemy od tego, że wczoraj przyjechała córka pani Ireny Sendlerowej do Zielonej Góry, wzruszona niezmiernie, że Państwo podjęliście taką decyzję, że będziemy mieli rondo Ireny Sendlerowej w Zielonej Górze. No, w końcu jest to kobieta absolutnie zasłużona, jeśli chodzi o te czasy tragicznej historii w naszym kraju. Kobieta nagradzana przecież na całym świecie za pomoc, którą czyniła. Sprawiedliwa wśród narodów świata. Dokładnie. No, też jest kawalerką Orderu Uśmiechu. I żeby było ciekawiej, na wniosek zielonogórzanina, bo taki wniosek kiedyś się pojawił lata temu. Wtedy młody chłopak, 14 czy 15-letni, taki wniosek złożył. I następnie pani Irena została w ten sposób uhonorowana. Będziemy mieli to rondo. Mi się podoba bardzo ta inicjatywa. Myślę, że to jest imię i nazwisko tak zapisane w polskiej historii, że ono dzielić raczej nie powinno. Jeśli chodzi o głosowanie podczas sesji Rady Miasta, tu nie było jakichś wielkich
wątpliwości. Tak, monolit był, także wątpliwości. Bezdyskusyjnie jednogłośnie uchwały mającą na celu nazwania ronda imieniem pani Ireny, z czego jesteśmy bardzo dumni i zadowoleni. No ale tak sobie myślę, panie redaktorze, że czy takie osoby jeszcze się znajdują w naszym kraju, w Polsce, jak Irena Sendlerowa, które potrafiły podjąć tak potężne ryzyko dla własnego życia i swojej rodziny przy takiej działalności.
No, trzeba się zastanawiać, że żyjemy teraz w nieco innych czasach, tak trudno też porównywać sytuację lat okupacji hitlerowskiej do tego, co się dzieje teraz w kraju. Można byłoby powiedzieć, że wtedy o bohaterów było łatwiej, tylko że oni nie myśleli o tym, że ich czyny będą nagradzane.
Dokładnie.
Chociaż są tacy, i to zresztą mówiła wczoraj córka pani Ireny, no, którzy próbują gdzieś tam dokopywać się w historii tego, jak wyglądała ta jej praca, jak wyglądało ratowanie. Są historycy, którzy się prześcigają.
To jest cecha narodowa Polaków.
Polaków, tak. Czy to było 100 dzieci, 1000, 2000 czy 3?
To jest tak, jak ktoś wejdzie na podium, no, to część tłumu chce zrzucić jego. To jest nasza, powiedzmy, niedobra cecha. Zresztą nie trudno szukać dalekich przykładów, chociażby obecna sytuacja polityczna, wręcz niesamowita. Wielki Polak na wielkim stanowisku w Europie i próba nokautowania. Niesmaczne, brzydkie. A z drugiej strony odwrotne sytuacje, wyciągania na piedestały, na podesty pomników osoby, które tak do końca raczej sobie na to nie zasłużyły.
No, jeśli chodzi o Donalda Tuska, to on ewidentnie stał się w tej chwili zwierzyną łowną. Kiedyś był zwierzęciem politycznym w ten sposób postrzeganym w Polsce.
Jest.
Oczywiście, absolutnie tak. Natomiast zmieniła się władza i no, wykorzystywany jest pan Donald Tusk. Wie pan dokładnie, że są ludzie w Polsce, którzy będą przekonani o tym, tak samo jak z Sendlerową, że pewnie nikomu nie pomogła, tak samo, że Tusk nic nie zrobił w Polsce.
Wałęsa.
Następna osoba to będzie Lech Wałęsa przykładów
tak,
możemy przytaczać.
Z punktu widzenia interesu narodu polskiego, historii jest to strzelanie sobie w kolano i jako Polacy sobie krzywdę generalnie w tej materii robimy. Także bardzo się cieszymy, że mamy panią Irenę Sendlerową, jej nazwiskiem imię nazwane rondo i co by więcej takich przykładów zasłużonych pojawiały się na tablicach ulic, rond i alei.
Może teraz będzie łatwiej w Zielonej Górze, bo mamy w końcu powołaną komisję
do spraw nazewnictwa.
Tak? Ulic. Ciekaw jestem, jak to będzie, bo ja zawsze powiem panu szczerze, śledzę pilnie, kiedy rozmawiacie państwo w ratuszu na temat zmiany ulic. Wtedy wywiązują się niesamowite dyskusje, nawet przy okazji jakichś błahych ulic, typu nowa, prosta, jakaś. To oczywiście nie są konkretne przykłady, tylko to, nad czym można długo dyskutować. Myślę, że w takiej komisji też będą bardzo różne zdania co do
nazewnictwa. Ja myślę, że skład tej komisji jest taki, że lepiej, żeby ta komisja się zebrała gdzieś w piwnicy, w podziemiu, te huki, krzyki tam pozostały i wyszła z wypracowanym stanowiskiem, które nie będzie budziło już jakichś większych wątpliwości, załóżmy Rady Miasta. I bardzo dobrze, tym bardziej zdaje się, że tam jest chyba Marek Budniak.
Tak, Marek Budniak jest szefem tej komisji.
Jest to no, bardzo dobra postać.
Historyk z wykształcenia zresztą.
O stanowisko przewodniczącego i myślę, że u niego nie będzie decydowała polityka, przed wszystkim merytoryka, jestem przeświadczony o tym.
No my mamy to szczęście w Zielonej Górze, że u nas nie ma zbyt wiele ulic, które byłyby tak drastycznie nacechowane historią. Pewnie kilka znajdziemy, począwszy od 22 lipca w Przylepie, ale mamy stosowną ustawę wprowadzoną w kraju. Te ulice będą zmieniane, co do tego nie ma wątpliwości, tylko teraz pytanie, jak będą zmieniane.
Chociaż ta nazwa 22 lipca, no tak powiem, w samym wygłosie fajnie brzmi, lipca, ciepło, kojarzy się
z... A wie pan, że część mieszkańców właśnie tak do tego podchodziła w Przylepie? Młodzi ludzie zwłaszcza.
Może zostawić ulicę Lipca. To już w ogóle by oddało taki nastrój sezonowy, jeżeli chodzi o pory roku.
Ciekawostką było właśnie to, że kiedy ten pomysł się pojawił, młodzi ludzie mieszkający właśnie w Przylepie przy tej ulicy mówią, że to letnia ulica, im to zupełnie nie przeszkadza. Jakiś manifest ale historyczny, kompletnie tego nie kojarzą, ale byli zaawansowani wiekiem mieszkańcy Przylepu, którzy mówili, że przez lata nie mogą zdzierżyć tej nazwy, kojarzy im ona się fatalnie, z najgorszym czasem.
Z punktu widzenia historycznego jak najbardziej, jeżeli ktoś wszedł w tematy znajomości historii, to nie ma żadnej dyskusji.
Ja jestem bardzo ciekawy, jak to się
potoczy. Nazwa no, w tej chwili jest nie na miejscu, ale mówię, żeby zostawić ten ciepły charakter słonecznego lipca, wystarczy 22 wyciąć i problem rozwiązany.
No w tym wypadku tak, ciekaw jestem, jak będzie na przykład z Ludwikiem Waryńskim. To mnie bardzo zastanawia, bo tu wszyscy będą mieli problem, czy dekomunizować, czy nie dekomunizować, bo historię miał bogatą Ludwik Waryński swoją. No pewnie jeszcze kilka takich osób.
Myślę, że on chyba nie
wiedział. Krzywoń chociażby.
Myślę, że on chyba nie wiedział, jak naprawdę komunizm by wyglądał. I był naiwny w tym momencie.
To kilkunastoletnia Aniela Krzywoń, z której potem władze komunistyczne zrobiły bohaterkę, która zginęła w bohaterskim czynie, ratując gdzieś.
Materiały
gdzieś
wybuchowe
kogoś.
Mają to do siebie.
Ale ona też nie wiedziała, czy władze komunistyczne za lat kilka będą ją wynosić na piedestały i nazywać jej imieniem ulicy. No historia bywa przewrotna. Też nie wiem, czy
myślę,
ta kobieta
że to są rzeczy tak naprawdę z punktu widzenia historycznego marginalne. Podejrzewam, że przeciętny Kowalski w Zielonej Górze nie wie, kim była Aniela. Także... Za 100 lat nikt nie będzie pamiętał tego.
Ciekaw jestem, co będzie, tak już kończąc ten wątek, z pomnikiem. Czy się ostanie nam pomnik na Placu Bohaterów, czy jednak ta ustawa zmiecie go z powierzchni ziemi? Bo wie pan dokładnie, że są tacy, którzy mają absolutnie takie zakusy, żeby ten pomnik przenieść gdzieś na cmentarzysko pomników postradzieckich, nazwijmy.
Ja myślę, że pewne emblematy trzeba było naprawdę zlikwidować, które są sporne i zostawić jego charakter przede wszystkim tych ludzi, żołnierzy, którzy ginęli za wyzwolenie ziem polskich. I ja nie miałem już tylko w aspekcie frontu wschodniego, ale całości Wojska Polskiego na wszystkich frontach całego świata, którzy walczyli o wolność, niepodległość kraju. Albo jeżeli już faktycznie stworzymy muzeum takich monumentów, no w tym momencie warto było pokusić się, żeby ono miało sens istnienia.
Czyli ja myślę, że to będzie raczej śmieciowisko.
No więc
niż
to, żeby było to faktycznie muzeum niż śmietnisko, o którym mówimy.
No może się tak zdarzyć. Rzeczywiście pożyjemy, zobaczymy, można byłoby powiedzieć. Z drugiej strony właśnie pojawiła się informacja kilka dni temu, że polscy lotnicy będą mieli swój pomnik w Londynie, że się wreszcie doczekają.
No po latach.
Po latach, ale to też rzecz absolutnie należąca się Polakom. No i dobrze, że w Londynie ktoś wpada na taki pomysł i taki pomnik tam się
pojawi. Mam nadzieję, że ta inicjatywa wyszła ze strony Anglików, a nie Polonii zamieszkującej.
No, mamy w tej chwili w Londynie tak wielu Polaków, że istnieje duża szansa, że tego typu środowisko też się zmobilizowało.
Tak? No, mam nadzieję, że takie pozytywne efekty budowania rysu historycznego i zapisywanie w kamieniu będzie zauważone i kontynuowane, bo wiele chyba mamy tak zwanych wątków historycznych, które warto zapisać w kamieniu.
Inna sprawa.
Chociaż ten nasz słynny niedźwiedź, tak Wojtek, tak, został skutecznie zapisany. No, myślę, że pomnik lotników nie musi być tylko w Londynie, ale może być także w innych miastach regionów Brytanii.
no, z powodzeniem mogłoby się tak zdarzyć. Poza tym Londyn jest tak pojemny, że myślę, że dla każdej osoby czy grupy ludzi zasłużonych tam się pomnik znajdzie. Admirała Nelsona na kolumnie nie przebije. Ten pomnik na pewno na Trafalgar Square, który stoi, ale będzie i bardzo dobrze, że tak się dzieje. To zajmijmy się przez moment Platformą Obywatelską. Artur Łukasiewicz pisze w Gazecie Wyborczej, że oto rozmawia z przewodniczącym Waldemarem Sługockim i uzyskuje od niego jakoby informację, że Marcin Babierowski może być kandydatem na prezydenta Zielonej Góry w nadchodzących wyborach. Swoją drogą w sieci, gdzieś po Facebookach, pewnie pan to widział, niejednokrotnie już jakieś osoby tak to kojarzyły, że Marcin Babierowski poprzez swoją aktywność, bo nie da się ukryć, że jest bardzo aktywnym radnym, chce budować sobie markę i ta marka ma potem procentować tym, że będzie startował w wyborach. Sam Marcin Babierowski mówi, że właściwie pierwsze słyszy, że jest, mówi bardzo grzecznie, że jest tyle zasłużonych nazwisk, jeśli chodzi o Platformę Obywatelską w Zielonej Górze, że absolutnie nie brałby tego za pewnik w tym momencie na tak długi okres przed wyborami.
No jest taka tradycja historyczna, jeżeli ktoś myśli poważnie o kandydacie, to nigdy go nie ujawnia dwa lata przed samymi wyborami. No, ktoś Marcinowi zrobił na pewno w pewnym sensie niedźwiedzią przysługę, gdyby faktycznie chciał kandydować. No, ale wracając do sprawy Marcina, oczywiście świetny radny, aktywny, poza wszelką dyskusją. Wszędzie go jest praktycznie za dużo. No ale to ma swoje dobre strony, bo widać nie tylko aktywność Marcina, ale także Platformy Obywatelskiej. Na pewno jest to dobry radny, jak będzie chciał kandydować, też jest dobrym materiałem, nie ma żadnej dyskusji, aczkolwiek, tak jak mówię, potencjał Platformy Obywatelskiej jest bardzo duży. W samym chociażby klubie radnych mamy i Adama Urbaniaka, jest Mirek Bukiewicz, nie zapomniałem o samym Waldemarze Sługockim, który też jest świetnym kandydatem, Robert Dofan, chociażby Sebastian Ciemnoczołowski, który jest przy prezydencie, może mieć takie aspiracje jako samorządowiec, także tutaj potencjał jest dosyć powiem obszerny. Mamy też innych radnych spoza rady, którzy byli radnymi, chociażby młody Mariusz Marchewka, który też jest świetnym potencjałem. Także naprawdę myślenie o kandydacie w tej chwili i wyłanianie jego nazwiska na łamach jakiejkolwiek prasy z punktu widzenia politycznego jest kompletnie przedwczesne i niewłaściwe.
No marketing polityczny powiedziałby, że to blamasz, natomiast gdyby chciał mi pan w tej chwili wmówić, że państwo spotykacie się i rozmawiacie, kto będzie kandydatem na prezydenta, to naprawdę bym nie uwierzył.
Nie wierzę i słusznie, bo nie ma takich spotkań.
I myślę, że w żadnej partii to się nie dzieje.
Przynajmniej ja nic na ten temat nie wiem. Jako Platforma naszym kandydatem przy tych wyborach samorządowych był prezydent Janusz Kubicki. Tego się trzymamy, jesteśmy w koalicji. A co los przyniesie? Nie wiem, no może faktycznie partia dojdzie do wniosku, że trzeba robić wybory wewnętrzne, czyli prawybory, szukać kandydatów. Ale jeszcze
partia
tak naprawdę
z perspektywy Warszawy ma tyle problemów na głowie w tej chwili odbudowywania swojej tożsamości,
ale
że zajmowanie się samorządami.
Ale proszę mi się nie dziwić, no polityka PiS-u jest taka, że nie wiadomo, co się będzie działo z zacnymi samorządowcami, co się stanie, bo ja tego nie wiem, mam dużo obawy i patrząc na to wszystko, co się dzieje w kraju, możemy różnych rzeczy się spodziewać. Ponadto zmiana samej ustawy samorządowej może spowodować to, że nie będzie wyborów bezpośrednich prezydenta, a będą dokonywać to poszczególne rady. I tak to może się stać. I te wszelkie dyskusje, spekulacje są wybitnie przedwczesne, aczkolwiek cieszę się, że ktoś zauważył młodego radnego, właściwie pierwszej
kadencji. I sam radny powinien być zadowolony.
Marcina Pabierskiego. I powinniśmy z tego zadowolony,
dawno
bo ja
temu,
jestem.
Gdyby to było, nie wiem, 15-20 lat temu, wyciąłby sobie ten artykuł z gazety i wsadził gdzieś do jakiegoś zeszytu.
Do ramki. Myślę, że kserokopię i na słupach soku by powiesił.
Bardzo możliwe, bo kiedyś tak się działo. Pozdrawiamy serdecznie pana Marcina Pabierowskiego. To do szpitala się przenieśmy. To w końcu pańska dziedzina, pańska profesja, no jest pan
redaktor. A co za szpital, jest, panie redaktorze?
A już panu tłumaczę. Wczoraj rozmawiałem tu z profesorem Wojciechem Strzyżewskim o Uniwersytecie generalnie, jeśli chodzi o rozpoczęcie roku akademickiego, inaugurację, która miała miejsce w Zielonej Górze. Swoją drogą wyjątkowa, bo wicepremier na inauguracji pierwszy raz w ogóle w historii zdarzyło się, że minister szkolnictwa wyższego był na inauguracji roku akademickiego w Zielonej Górze. Pani Szydło była w Gorzowie. No to, takie rzeczy się zdarzają. Województwo lubuskie pod tym względem, można powiedzieć, błysnęło. Chociaż
nauką pręży się.
Chociaż nie widziałem tego w wielu dziennikach telewizyjnych, które się pojawiały, ale nie chodzi mi o...
Bo to nasze lokalne święto i nasza lokalna...
Nie chodzi mi w tym momencie o premiera i o premier i wicepremier, tylko raczej o to, co powiedział pan profesor. Mówi, że jednym z priorytetów, jeśli chodzi o to, co ma się wydarzyć w najbliższym czasie na uniwersytecie, będzie ostateczne załatwienie, mówiąc tak brzydko, kwestii
szpitala,
w kwestii szpitala klinicznego, zorganizowania w sposób absolutnie formalny powołania tej spółki, zmiana sposobu zarządzania, tak żeby to nie był taki szpital kliniczny, jak chociażby, nie wiem, kliniczny szpital przy Akademii w Poznaniu. On ma trochę na innych zasadach działać, tak przynajmniej twierdził pan profesor, ma to być raczej spółka nastawiona, nastawiona na zysk. Pan był gorącym orędownikiem i zarówno powstania kierunku lekarskiego, ale jak i tego, żeby doszło do takiego połączenia.
Szpital kliniczny musi być zasowany konieczne istnienia w ogóle kierunku lekarskiego. Ta formuła istnienia spółki istnieje w prawie i zostało to wykorzystane, że właścicielem tak naprawdę szpitala jest udział i samorządu województwa, jak i samego uniwersytetu, bo to jest w zamierzeniu. Aczkolwiek powiem szczerze, że dla czytelności sprawy, biorąc pod uwagę pewną centralizację w ochronie zdrowia, która się dzieje, przesuwanie budżetów i sposobu finansowania, likwidacja chociażby płatnika, jakim jest NFZ, to dla bezpieczeństwa tego szpitala myślę, że najlepszą rzeczą by było, gdyby uniwersytet był w posiadaniu, a bezpośrednio był finansowany on przez Ministerstwo Zdrowia. To w sposób...
To byłoby najwygodniejsze rozwiązanie.
Tak, ale w sposób, powiedzmy, skuteczny, a nie polityczny, grillujący. Akurat ten szpital. Boję się, że niektóre lobby mogą ten szpital, jak i samą intencję powstania kierunku lekarskiego nokautować. Niedziwną rzeczą jest to, że chociażby na północy województwa narodziła się akademia, która była decyzją niemerytoryczną, a polityczną.
Narodziła się na wyrost. To sam w tym studiu mówił wicepremier Jarosław Gowin, że jest to kredyt zaufania pewnego rodzaju. Jest to warunkowo nadany status Akademii w Szkole w Gorzowie.
I tak samo możemy powiedzieć w pewnym sensie...
I równie dobrze za 3 lata może nie być.
Z kierunkiem lekarskim tutaj, że też mamy tutaj pewne rzeczy. Mieliśmy szansę, zresztą potężny wkład tutaj włożyła Bożena Bukiewicz w powstanie tego kierunku.
Generalnie
ona to załatwiła, trzeba tutaj wyraźnie powiedzieć. Ela Polak, również wsparcie miasta tutaj było bardzo duże, nie ma co dyskutować. Ale tak jak mówię, dano talenty, których nie wolno zakopać w ziemi. I w tej chwili jest potężne pole do działania, w szczególności liczę tutaj na aktywność polityków Prawa i Sprawiedliwości, ich jest 4 z naszego subregionu, żeby wzmacniali tą instytucję kierunku lekarskiego, żeby wzmacniali ten szpital, wzmacniali finansowo poza wszelką dyskusją, ale tutaj myślę także o wyposażenie, sprzęt. Trzeba pamiętać, że klinika to nie tylko leczenie, ale też badania naukowe, no i przede wszystkim w rozwój kadry.
Właśnie na to nacisk stawiał profesor Strzyżewski, prorektor przy okazji
do spraw studenckich. No a tak wracając do sprawy, skoro daliśmy, już bądźmy sprawiedliwi wobec wszystkich naszych lubuskich uczelni. Jak już daliśmy szansę Akademii Północnej...
Nie przesadzajmy, ja nie chcę...
Zróbmy Akademię Sulechowską jeszcze i będziemy sprawiedliwi. Jeden uniwersytet i 2 akademie jako skrzydła uniwersytetu.
To ja się już cieszę, że było kilka filii różnych takich dziwnych w czasach, kiedy było mnóstwo osób chętnych na studia niestacjonarne. W prywatnych szkołach w Zielonej Górze chyba mieliśmy ze 3 wyższe szkoły, filie jakichś innych uczelni. To ja się cieszę, że tych uczelni już nie ma tutaj.
Tak, ale to był
przede wszystkim, bo jakbyśmy aspekt... wszędzie mieli akademie i uniwersytety, to byłby dramat.
Ale to był aspekt przede wszystkim ekonomiczny.
Naturalnie.
Korzystano z tak zwanych studentów zaocznych, którzy byli swego czasu świetnym zastrzykiem do finansów.
I nikt nie ukrywa, że uczelnie zarabiały.
W tej chwili zgadza się, tylko nie mówmy już o jakości kształcenia i to, co spowodowało to, że mamy, załóżmy, znamienitą większość w stosunku do lat 90. osób wykształconych z wyższym wykształceniem, to niczego nie zmienia.
Wykłady z prawa na kierunku prawo w Poznaniu, w hali Cegielskiego, gdzie siedziało 600 osób na jednej sali, były farsą, powiem szczerze. I ja nie chciałbym mieć takiego prawnika, który siedział w takich warunkach i się uczył w systemie zaocznym.
Ale jeżeli chodzi o rynek, panie redaktorze, pan widzi, że ta poprzeczka poszła wyżej, te wąskie gardło zrobiła się dokładnie, kiedy się faktycznie chce uzyskać jakiś status specjalistyczny danego zawodu, czy prawnika, czy lekarza. Także zawsze jakieś antidotum się znajdzie i środowiska same na siebie bat kręcą, a przede wszystkim środowiska naukowe, które poprzez zwiększoną ilość uczelni zyskiwały zyskiwali poszczególni kształcący pieniądze na dwóch, trzech, czterech etatach, ale to się w konsekwencji obróciło przeciwko nim i tutaj jest niestety, bardzo dobry pomysł ministra Gowina, że trzeba zmienić sposób finansowania
uczelni. Tak, i podkreśla to przez cały czas, te zmiany będą wprowadzane
uczelnia,
od przyszłego roku.
Uczelnia to oprócz
tej
dydaktyki to są przede wszystkim badania naukowe i co tak. Z tego, że jest trzech, czterech studentów, środek ciężkości, aktywności kadry trzeba przesunąć właśnie.
Mi się bardzo podoba to, co mówi pan Jarosław Gowin, ja sam czekam na efekty tego, bo to czasami tak bywa, że ta droga jest trudna do osiągnięcia jakiegoś celu. Natomiast nawet jak rozmawiam z naukowcami Uniwersytetu Zielonogórskiego, oni są zadowoleni. Widzą światełko w tunelu. Nie wiemy jeszcze, jak będzie w 100%. Przekonamy się potem na własnej skórze, ale jeśli słyszą, że więcej na badania, tak, że inny sposób finansowania, że sposób relokacji tych pieniędzy z budżetu w całym kraju ma być zupełnie inny.
Dokładnie, w nieszczęśliwym położeniu tak są tutaj kierunki humanistyczne na uniwersytecie. Aczkolwiek to nie jest powód, żeby je likwidować, czy grillować, wysuszać. One muszą mieć swoje miejsce i nie wiadomo, co się stanie za 4, 5, 10 lat, bo to wszystko jest fluktuacja. Z tego, co wiemy, to wszystko się zachowuje sinusoidalnie. Raz jest wyższy, raz jest niższy, raz jest większe zainteresowanie. Także zostawmy to jako przyczółki, żeby ten uniwersytet mógł reagować, jeżeli chodzi o ilość i możliwości kierunków kształcenia, zostawiając zawsze możliwości zwiększania czy zmniejszania liczby studentów, ale nie likwidując poszczególnych pozycji. Jest to bardzo ważne.
To, żeby zamknąć ten temat klamrą i naszą rozmowę, wróćmy jeszcze na chwilę do szpitala klinicznego. Pan też jest tego zdania, że klinika to zdecydowanie podniesienie jakości świadczonych usług dla pacjentów?
Zostawmy to, jeszcze raz podkreślam, są dwie różne rzeczy. Stopnie referencji, ilość wykonywanych zabiegów, jakość nie musi się wiązać ze stopniem naukowego danej jednostki, ze stopniem naukowym danej jednostki. Są świetne szpitale wojewódzkie, gdzie procedury są wykonywane na bardzo wysokim poziomie, świetnie mają sprzęt. Oczywiście.
Czasami nawet małe szpitale, nie wojewódzkie.
Tak, i to jest tak, jak mówię, to jest sprzęt, przede wszystkim kwestia kadry, kwalifikacji zawodowych, nie tytułów naukowych, podkreślam, kwalifikacji zawodowych, sprzętu, doświadczenia, etc. I to jest zupełnie coś innego. Klinika to jest też rozwój naukowy, badań klinicznych, kształcenia kadr, zdobywania stopni naukowych. I to jest miejsce do tego, to jest miejsce kształcenia też studentów. I tak jak powiedziałem, wcale nie musi być powiedziane, że klinika to automatycznie jest wyższy standard danej usługi medycznej, wyższa jakość w stosunku do innego szpitala.
No na pewno nie będzie tak, że z dnia na dzień wymieniony zostanie cały sprzęt, powstaną nowe sale
kameralne. Nie, to jest etap. Tak jak mówię, to jest na etapie wzrostu, tak jak zasadzimy jakąś roślinę. Ona na tym pierwszym etapie wymaga pielęgnacji, ochrony. Musi być pod szkłem, pod kloszem. Trzeba o nią dbać, bo bardzo łatwo ją zadeptać. Potrzeba lat na to, żeby ona rosła, wzmacniała się i się usamodzielniła. I tak samo jest tutaj w Zielonej Górze. Jest to proces. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że kliniki też mają wyższe procedury, których tutaj się nie wykonuje. Niestety są pewne rzeczy, które tak naprawdę nie dają pełnego rozmachu dla naszego szpitala. Nie ma kardiochirurgii, załóżmy, która powinna być. Nie ma reumatologii. Nie ma dermatologii. I tu są problemy, które powodują też, że ta klinika nie będzie taką typową, wielką pełną bazą w całkowitym wydaniu potrzebnej do kształcenia.
Co nie zmienia faktu, że tego rodzaju oddziały powstaną w którymś momencie pewnie.
Nawet nie, bo mamy załóżmy sąsiadującą Nową Sól, która ma alternatywę, uzupełnia te niedobory, chociażby kardiochirurgii, dermatologię mamy w Żarach, reumatologię też mamy w Nowej Soli, także tutaj akurat na tej bazie te kształcenie będzie mogło się odbywać. Także wiadomo, że sam Zielonogórski Szpital nie udźwignie kształcenia w pełnym zakresie studenta medycyny, chyba że będą powstawać nowe jednostki. Była taka koncepcja...
Musimy kończyć.
Kończymy. Żeby powstał nowy szpital, jestem za tym. Z prawdziwego zdarzenia nowoczesny, ale...
Pewnie kiedyś staniemy
władza,
przed takim
władza
faktem.
Się zmieniła, możliwości uciekły. Mówi się trudno.
No takie rzeczy dzieją się w wielu państwach europejskich, że powstają zupełnie nowe szpitale od zera.
Ale dobrze, panie redaktorze, oprócz tej dobrej zmiany jest jeszcze lepsza zmiana, chociażby tutaj minister Gowin.
Robert Sapa, szef klubu radnych Platformy Obywatelskiej, radny zielonogórski, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo serdecznie.